W dzisiejszym odcinku trzy kwestie: Kościół, kobiety i czarnoskórzy.
Segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever.
Rewolucja obyczajowa i seksualna, lata 60. i 70. Stany Zjednoczone. Mocarstwo było największą potęgą militarną, kultura amerykańska z sukcesem wdzierała się do państw należących do jednego bloku. Współcześnie oglądamy produkcje amerykańskie, a nie bollywoodzkie, czy kina moskiewskiego. Zastanówmy się, co się działo w tym kraju po II wojnie światowej, co oddziaływało na młodzież i na całe społeczeństwo. Przyjrzyjmy się środkom masowego przekazu, sztuce, kulturze, nauce, środowisku społecznemu, dzięki czemu lepiej zrozumiemy zachodzące przemiany. Po II wojnie światowej w kraju rasizmu i wolności rozpoczęła się era telewizji. Jeszcze na początku lat 50. mniej niż 10% gospodarstw domowych posiadało odbiornik telewizyjny. Pod koniec dekady było to już około 90%. Zmienił się sposób spędzania wolnego czasu. Ludzi absorbowały telewizyjne widowiska i transmisje, choćby lądowanie na Księżycu. Większość gospodarstw domowych posiadała telewizję, samochód i telefon. Nawet jeżeli ktoś nie miał telewizora, mógł łatwo dowiedzieć się choćby o tym, że katolik, mąż, prezydent USA, John Fitzgerald Kennedy, ma romans z Marilyn Monroe i nie tylko. Informacje rozchodziły się lotem błyskawicy. Nowe medium mogło mieć wpływ na wyniki wyborów prezydenckich. W jednej z pierwszych debat telewizyjnych, która odbyła się w 1960, stanęli naprzeciwko siebie Kennedy i Richard Nixon. Wizualnie lepiej wypadł fotogeniczny Kennedy, choć słuchacze radia byli przekonani o zwycięstwie konkurenta. Jack odniósł minimalne zwycięstwo. Wygrał wybory z przewagą 0,2%. W latach 50., 60. i 70. w kinach przekraczano granice. Grano m.in. szokujące filmy obyczajowe, erotyczne, czasem nawet pornograficzne, zwłaszcza we Francji i we Włoszech. Na planach zdjęciowych kręcono sceny nie zawsze uzgadniane z młodymi aktorkami. Popularne były filmy pełne przemocy, horrory, ale i westerny. Symbolami seksu były Brigitte Bardot i Marilyn Monroe. Idolami stały się gwiazdy nowej muzyki. Rocka, hard rocka, punk rocka, od Elvisa Presleya po Beatlesów i The Rolling Stones. Od chłopców w garniturach po już nie dzieci kwiaty, w rozchełstanych, kolorowych koszulach kontestujących zachód. W sztuce średniowiecza w centrum był Bóg, zbawienie, błogosławione życie. W renesansie w centrum był człowiek, piękny, idealny. Istniały nurty w sztuce, które skupiały się na uchwyceniu piękna ulotności i ukazaniu brutalnej rzeczywistości. W XX wieku królowała użyteczność. Aż w końcu ktoś doszedł do wniosku, że sztuka może być bez sensu, w sensie nie mieć sensu. Od Andy'ego Warhola, symbola pop-artu i jego zupy pomidorowej Campbell, po malujące małpy, których prace wystawiano razem z klasykami. Wolność wyrazu, starą sztukę, gotyckie katedry czy wieżę Eiffla najlepiej wysadzić, bo przeszkadza nam jej widok. Film, muzyka, sztuka, kultura, środowisko społeczne kształtowało światopogląd nowego pokolenia. Mroczne karty z przeszłości, wspomnienia I i II wojny światowej, coraz powszechniej dostrzegane nierówności rasowe, ekonomiczne i seksualne skłaniały do zadawania pytania, kto jest winny, kto jest odpowiedzialny, kto tworzył ten świat. Biali, chrześcijanie niosący barbarzyńcom kaganek oświaty, naukę i cywilizację, uzasadniający swoją dominację lepszym kształtem czaszki. Niewolnictwo, biali, chrześcijańscy mężczyźni, Holokaust, biali i tak dalej. Oraz nauka i religia, które dominację uzasadniały. Nauka stworzona przez białego człowieka, wzorem stały się pierwotne społeczności. Kontrkultura jest definiowana jako kultura odrzucająca normy i wartości kultury oficjalnej, propagująca nowe wartości. Charakterystyczne zjawisko tego okresu. Zwolennicy pragnęli stworzyć nową kulturę, już nie kojarzoną z męską siłą. Odrzucali wartości rodziców, wartości chrześcijańskie, w Stanach purytańskie, jak praca, wierność, doskonalenie, wstrzemięźliwość także, a może przede wszystkim seksualna. Kapitalizm, konsumpcjonizm, przemoc, hierarchię, karierę, naukę i cywilizację. Filozofowie okresu wręcz dążyli do dekonstrukcji, zniszczenia zachodniej cywilizacji i wszelkich jej elementów. Pisali o tym oficjalnie w swoich pracach. Przechodzący okres buntu młodzież odrzucała dotychczasowe zasady i według nich zakłamane wartości, tworząc kontrkulturę. Kwestionowała wyścig szczurów, komercję i opresyjność systemu. Poszukiwano metod ekspresji indywidualizmu, nowych stanów świadomości. Rozwinęły się nowe subkultury młodzieżowe. Dzieci kwiaty, długowłosi, kolorowi hipisi z przypiętą pacywką, symbolem pokoju. Młodzież wyznawała zasadę sex, drugs and rock and roll, a później no future, nowe hasło młodzieży punk rockowej. W latach 70. kontestowano kontestujących. Wieczna kontestacja. Pokolenie powojennego baby boomu, pierwsza generacja telewizji i dobrobytu, najpełniej przedstawiła swoje poglądy w protestach społecznych i studenckich z lat 1968-1969, które przelały się przez cały świat. Stany, Brazylia, Meksyk, Tunezja, Polska, Francja, Japonia. Żądano przestrzegania praw człowieka, zaprzestania wojny w Wietnamie, wyzwolenia kobiet, zaprzestania wykorzystywania broni atomowej, wyeliminowania nierówności rasowych i klasowych. Krytykowano amerykański imperializm i europejski kolonializm. Pojawiły się hasła odrzucające konsumpcjonizm, ekologiczne, sprzeciwiające się skostniałemu systemowi nauczania na uczelniach wyższych, bezrobociu i braku perspektyw po ukończeniu studiów. Bunt dzieci i młodzieży przeciwko światu dorosłych. Młodych uwiedzionych przez lewicowe hasła zręcznych propagandzistów. Jednak w swoich hasłach dotykających istotnych problemów świata zachodniego. W Stanach potężnym echem odbiła się decyzja mistrza świata w wadze ciężkiej. Bokser Muhammad Ali odmówił służby wojskowej.
My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What am I going to shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I'm, just take me to jail.
You my enemy. My enemy is the white people, not Viet Cong or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home.
Amerykańskie społeczeństwo było rozpalone szokującymi materiałami prasowymi z Wietnamu, ukazującymi amerykańskie bestialstwo. Na początku 1968 roku ruszyła komunistyczna ofensywa Tet w Wietnamie, ukazując zdumionym Amerykanom, że wojna nie jest skończona. Popularna stawała się antywojenna, pacyfistyczna twórczość, choćby War is Over Johna Lennona. W każdym kraju postulaty i cele różniły się od siebie, ale wspólnym mianownikiem była kontestacja zastanej rzeczywistości. W Paryżu młodzież otwarcie popierała ideologię komunistyczną, w PRL-u studenci sprzeciwiali się ograniczeniom wolności, a literaci skandalicznej dyktaturze ciemniaków, jak powiedział Stefan Kisielewski. Na wschodzie walczono o wolność słowa, sumienia, na zachodzie o wolność w rozumieniu rób ta co chceta.
Sometimes it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. We seem to be approaching an age of the gross. Persuasion through speeches and books is too often discarded for disruptive demonstrations aimed at bludgeoning the unconvinced into action. The young, and by this I don't mean by any stretch of the imagination all the young, but I'm talking about those who claim to speak for the young. At the zenith of physical power and sensitivity, overwhelm themselves with drugs and artificial stimulants. Subtlety is lost, and fine distinctions based on acute reasoning are carelessly ignored in a headlong jump to a predetermined conclusion. Life is visceral rather than intellectual, and the most visceral practitioners of life are those who characterize themselves as intellectuals. Truth is to them revealed rather than logically proved. And the principal infatuations of today revolve around the social sciences, those subjects which can accommodate any opinion and about which the most reckless conjecture cannot be discredited. Education is being redefined at the demand of the uneducated to suit the ideas of the uneducated. The student now goes to college to proclaim rather than to learn. The lessons of the past are ignored and obliterated in a contemporary antagonism known as the generation gap. A spirit of national masochism prevails, encouraged by an effete core of impudent snobs who characterize themselves as intellectuals.
Wśród haseł widocznych na transparentach Europy i Ameryki można przytoczyć: zabrania się zabraniać, rozepnij swój umysł, tak jak spodnie, róbmy miłość, a nie wojny, nie ufaj nikomu po trzydziestce. Popularny stał się kolorowy ubiór, zniesiono tabu seksu, a dziewczyny mogły odwiedzać chłopaków w akademikach i paradować w bikini. Festiwale muzyczne przyciągały masy. Pierwszy Woodstock z 1969 roku przyciągnął 400 tysięcy ludzi. Ludzie zazwyczaj dostrzegają skrajności, następnie interpolują skłonności na daną populację. Tak też było w przypadku tych wydarzeń. Nie każdy młody człowiek był anarchistą, naćpanym lubieżnikiem, uwielbiającym Mao czy poruszonym przez niesprawiedliwość społeczną. W 1969 roku w Stanach żyło około 39 milionów osób w wieku od 14 do 24 roku życia. Ilu z nich było na festiwalu? Ilu manifestowało? Procent? Dwa? Trzy? A jednak ten procent zmienił świat. Jak Bill Clinton, przyszły prezydent Stanów, który protestował przeciwko wojnie w Wietnamie. Przywódcy protestów staną się politykami i intelektualistami. Większość poimprezuje i wróci grzecznie na studia, piąć się po szczeblach znienawidzonej drabiny społecznej. Z wyjątkiem tych, którzy zarazili się chorobami wenerycznymi i tych, którzy musieli zająć się dziećmi. Niewielu pozostało w komunach. 1968. Dziwny był to rok. W Chinach szalała maoistowska rewolucja kulturalna, w Czechosłowacji dławiono powstanie, w 1968 zamordowano Martina Luthera Kinga, jednego z przywódców walki czarnoskórych o prawa w Stanach Zjednoczonych, na południu ciągle nie były respektowane, ciągle istniał Ku Klux Klan, obowiązywała segregacja, w toaletach, restauracjach, autobusach, szkołach, czarnym utrudniano uczestnictwo w wyborach, brutalna policja, niesprawiedliwe sądy. Biali byli uniewinniani, nawet jeżeli dokonali mordu. W 1955 roku czarnoskóra działaczka z Alabamy, Rosa Parks, odmówiła ustąpienia miejsca w autobusie białemu mężczyźnie, tym samym łamiąc prawo. Została aresztowana, ale sprawa utarła się o Sąd Najwyższy, który uznał segregację w autobusach za niezgodną z konstytucją. Jeszcze wcześniej Sąd Najwyższy jednogłośnie orzekł, że segregacja rasowa w szkołach publicznych jest niezgodna z konstytucją. Biali na południu nie chcieli wpuścić czarnoskórych dzieci do szkół dla białych. Dlatego otrzymały obstawę wojska, żołnierze pilnowali ich nawet na lekcjach. W części Stanów Ameryki tamtych czasów, kraju wolności i demokracji, obywatel mógł trafić do więzienia nawet za międzyrasowe małżeństwo. Prawo to zostało zniesione na rok przed protestami studentów. Społeczność czarnoskórych była podzielona co do tego, jak walczyć z rasizmem. Narodził się ruch Black Power, głoszący dumę rasową, dążący do integracji czarnych, wzajemnej pomocy i samoobrony. Znakiem organizacji była czarna, zaciśnięta, uniesiona pięść.
Whites can help us, but they can't join us. There can be no black-white unity until there is first some black unity. We cannot think of being acceptable to others until we have first proven acceptable to ourselves. Concerning nonviolence. It is criminal to teach a man not to defend himself when he is the constant victim of brutal attacks.
Who taught you, please? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself? From the top of your head to the soles of your feet. Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to?
Przed chwilą wysłuchaliśmy Malcolma X, rewolucyjnego kaznodziei, rywala Kinga, członka organizacji Naród Islamu. Martin Luther King, pastor baptystów, propagował obywatelskie nieposłuszeństwo, bierny opór, bez przemocy, a przy współdziałaniu z biednymi białymi. Za swoją działalność otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, a nieco później zginął w zamachu w 1968 roku. Gubernator Alabamy i wielokrotny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, George Wallace, w 1963 przedstawił swój program.
In the name of the greatest people that have ever trod this earth, I draw the line in the dust and toss the gauntlet before the feet of tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever.
W Stanach Południowych czarnoskórzy byli traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Nawet pokojowe demonstracje z wykorzystaniem dzieci i młodzieży spotykały się z pacyfikacjami i brutalnością policji. W tym samym roku, 1963, odbył się tak zwany Marsz na Waszyngton, jeden z największych wieców praw obywatelskich w historii Stanów Zjednoczonych. Przykład masowej akcji bez użycia przemocy. King, stojąc pod monumentalnym pomnikiem Abrahama Lincolna na stopniach mauzoleum, wygłosił jedno z najlepszych przemówień XX wieku, I have a dream.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
King odniósł sukces. Rok po marszu prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich. Wtedy nastąpił koniec segregacji w USA. W tym samym roku Luther otrzymał pokojowego Nobla. Johnson, następca Kennedy'ego, kontynuował i rozwinął program budowy wielkiego społeczeństwa, pojednania białych z czarnymi, zwalczania dyskryminacji, walki z ubóstwem, wydał wojnę biedzie. Sukcesem zakończyły się działania Ruchu Praw Obywatelskich, m.in. Martina Luthera Kinga, połączenia walki o prawa dla czarnoskórych z zagwarantowaniem opieki najbiedniejszym. Na zmianę świadomości wpływ miała także telewizja. Co mogło być szokujące dla widzów z południa, pojawiały się produkcje ukazujące wykształconych, kulturalnych, czarnych, wchodzących w związki z białymi kobietami. Choć dla ojca dziewczyny kolor był pewnym problemem, miłość zwyciężyła. Do postaci Kinga i jego spuścizny w swojej twórczości odwoływała się na przykład grupa U2 Pride. W tym czasie kryzys i odrodzenie przeżywał ruch marksistowski. Jesteś inteligentnym socjalistą mieszkającym w Ameryce, powodzi ci się, ale boli cię złe traktowanie biednych, czarnych, kobiet, zwierząt itd. Nie wierzysz w Boga, wierzysz w socjalizm. Jesteś przekonany, że socjalizm to coś dobrego i co widzisz? Węgry 56. Masakra. 68. Operacja Dunaj w Czechosłowacji. Z biegiem lat sytuacja krajów socjalistycznych nie zmienia się lub się pogarsza. Społeczeństwa biednieją. Węgry, Polska, Somalia, Jugosławia, Albania, Korea Północna, Wietnam, Chiny, Tanzania, Etiopia, Wenezuela, Kuba, Birma, żeby wymienić tylko kilka przykładów. Co dalej z socjalizmem? Trzeba znaleźć nową drogę do socjalizmu twoich marzeń i snów. Kim zastąpić robotników? Stali się reakcją, zarabiali i zostali wchłonięci przez kapitalizm. Potrzebna była duża grupa, która nie zniknie tak łatwo. Jest to życie nastawiona idealistycznie i wystarczająco naiwna, aby uwierzyć w próżną mowę agitatorów głoszących objawienie o lepszym jutrze. Konfliktów społecznych, które lewica mogła wykorzystać, nie brakowało. Wyzyskiwacze kontra wyzyskiwani, biedni kontra bogaci, biali przeciw czarnym, walka klas, ras i płci. Wystarczyło popierać wszelkie grupy żyjące na marginesie społecznym, etniczne, rasowe, seksualne. Przede wszystkim młodzież, młodzi kontra dorośli. Jak pokazały protesty roku 68, otwarcie popierali ideologię komunistyczną, idolami był Mao, Che, Fidel. Młodzież była szczególnie podatna, wrażliwa na wszelkie przejawy niesprawiedliwości. Po wojnie drastycznie zwiększyła się liczba studentów, kampusy akademickie stały się wylęgarniami nowej lewicy, zgromadzonej, pełnej fantazji młodzieży przychodziły do głowy dziwne pomysły. W proteście przeciwko wojnie w Wietnamie wysadźmy Pentagon. Na niektórych uniwersytetach wykładowcy zamiast realizować program pragnęli zmieniać świat. W literaturze i filozofii ukazywano odrzucenie norm. W końcu to zła zachodnia cywilizacja odpowiada za tragedię. To człowiek jest największym zagrożeniem dla wszystkiego, co go otacza. Głównym dorobkiem rozwijanej jeszcze przed II wojną marksistowskiej szkoły frankfurckiej była teoria krytyczna. Ostra krytyka wszystkiego i wszystkich. Komunistów, kapitalistów, nauki, cywilizacji, faktów. Im bardziej fakty przeczą naszym teoriom, tym gorzej dla faktów. Żeby maksymalnie uprościć, wyróżnijmy cztery drogi do komunizmu rozwijane w połowie XX wieku. Rewolucja, ewolucja, obok i od środka. Do rewolucji przez wywołanie chaosu dążyły organizacje terrorystyczne. Frakcja Czerwonej Armii, w RFN, Czerwone Brygady we Włoszech i wiele innych. Przeprowadzały zamachy w miejscach publicznych, jak i punktowe, biorąc na cel wysoko postawione jednostki, np. polityków centrowych bądź prawicowych. Czerwone Brygady porwały i zamordowały włoskiego dwukrotnego premiera wywodzącego się z Chadecji, Aldo Moro. W Stanach Zjednoczonych radykalne organizacje terrorystyczne podkładały bomby pod budynki rządowe, m.in. zaatakowano Kapitol i Pentagon, przy aprobacie lewicy całego świata. W latach 60. ukształtowała się nowa lewica. Ugrupowania walczące o prawa obywatelskie, zajmujące się feminizmem, rolami płciowymi, prawami gejów, kwestiami klimatycznymi, przeciwnicy energii atomowej, wojny itd. Część ugrupowań zaczynało jako organizacje terrorystyczne. Z czasem przekształciły się w partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia, stając obok już tradycyjnej socjaldemokracji, szukając legalnych, ewolucyjnych dróg realizacji interesów. Pojawią się także grupy jak część najwytrwalszych hipisów, próbujące żyć obok znienawidzonego systemu. Tworzyć nową rzeczywistość poza strukturami państwa, żyć w komunie. Pojawią się i takie, które za cel postawią sobie sianie chaosu bez fizycznej przemocy, ale nie mniej groźne, a może nawet podejmujące bardziej niszczące działania, zamierzające zniszczyć znienawidzony kapitalizm, cywilizację, system od środka. Z pomocą pióra, odrzucając cały dorobek zachodniej kultury, stworzony przez białych chrześcijan z klasy średniej wyzyskiwaczy. Lata 60. i 70. to niewidziany w dziejach czas zmiany norm, rewolucji seksualnej, celebracji seksu. Na początku lat 60. wynaleziono pigułkę antykoncepcyjną. Zlaicyzowane społeczeństwo coraz bardziej interesowało się seksem. Prowadzono pierwsze badania, w których normalni, szarzy przedstawiciele społeczeństwa nie chcieli brać udziału, więc angażowano prostytutki. Nie bez znaczenia był wpływ psychoanalizy, która ciągle cieszyła się dużym poważaniem. Na protestach studenckich pojawiały się hasła wyzwolenia seksualnego, nawołujące do życia chwilą. Następowały także bardzo istotne zmiany w systemie prawnym związane z prawem do prywatności. Jakie są granice prawa do prywatności? Czego władza może zakazać, a czego nie? Dotychczas w USA obowiązywały prawa przeciw sodomii. Za uprawianie homoseksualizmu groziły określone sankcje, podobnie jak za określone rodzaje seksu. Nawet w małżeństwie. Sąd Najwyższy uznał, że pary mają prawo do prywatności. Był to cały szereg wyroków, podobnie jak w przypadku desegregacji. Stopniowo depenalizowano homoseksualizm oraz inne zachowania seksualne. Z czasem państwo umożliwiło zawieranie związków jednopłciowych. Ciekawym przykładem ograniczenia prywatności obywateli był zakaz kupowania i używania środków antykoncepcyjnych. To prawo również zostanie uznane za niezgodne z konstytucją. W wyniku tych przemian zniesiono tabu seksu. Normy zostały rozluźnione, wręcz seks promowano. Popularnością cieszył się magazyn Playboy, symbolem lat 60. było bikini. Choć jeszcze nie tak dawno uważano, że tego typu stroje noszą tylko kobiety pozbawione klasy i przyzwoitości. Za założenie stroju odsłaniającego zbyt wiele w miejscach publicznych groził mandat. Zwiększyła się tolerancja dla nagości i dla nietypowych zachowań seksualnych. Nową normą stała się powszechność środków antykoncepcyjnych, pornografii, odniesień do seksualności, na przykład w reklamach. Przedstawianie kobiety jako towaru w mediach nie podobało się feministkom lat 60. Kobiety w ramach tzw. pierwszej fali feminizmu z przełomu XIX i XX wieku wywalczyły prawo do edukacji, prawo do pracy i własności oraz prawa wyborcze. Druga fala walczyła o równouprawnienie na rynku pracy, poruszała kwestie aborcji, kobiecej seksualności, przemocy wobec kobiet i wszelkich form dyskryminacji.
This is no simple reform. It really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism.
Krytyce poddano tradycyjne role społeczne. Model, jak uważali wtedy progresywiści, ukształtowany przez dominującą płeć mężczyzn i dominującą ideologię konserwatyzm. W wielu amerykańskich filmach z tamtych czasów możemy zobaczyć idealną panią domu z charakterystyczną fryzurą, zajmującą się domem na przedmieściach. W czasie, kiedy mężczyzna pracował na utrzymanie rodziny.
My opinion, the other half of the woman of the revolution, the other half of women's liberation movement is the boys in my country and in yours wearing their hair long, you know. And those boys who are wearing their hair long are saying no to the masculine mystique. They are saying no to that brutal, sadistic, tight-lipped, crew-cut, you know, Prussian, big muscle, you know, Ernest Hemingway, kill bears when there are no bears to kill, and napalm all the children in Vietnam and Cambodia to prove that I'm a man, you know, and be dominant and superior to everyone concerned, and never show any softness. Well, these boys that are wearing their hair long are saying, no, I don't have to be all that crew-cut and tight-lipped. I don't have to be dominant and superior to anyone. I don't have to have big muscles because there aren't any bears to kill. I don't have to, you know, kill anybody to prove anything. I can be tender and I can be sensitive and I can be compassionate. And I can admit sometimes that I'm afraid and I can even cry. And I am a man and I am my own man. And that man who is strong enough to be gentle. And the war between the sexes could become an Armageddon. If we don't get on with our revolution. But if we do get on with it and we restructure society to make equality really possible, then I think the war between the sexes will end and for the first time we will have possible true human sexual liberation and we will have possible true love and, you know, real love, real friendship, real knowing of men and women, you know, in the biblical sense, to love is to know.
Betty Friedan, którą przed chwilą słuchaliśmy w książce Mistyka Kobiecości, zwróciła uwagę na problemy, z którymi muszą się zmagać białe kobiety z klasy średniej i ich rodziny. Poczucie pustki, braku sensu, frustracja, szczęścia nie dawał nowy odkurzacz, dom, kochanek. Autorka zauważała, że kobiety potrzebują samorealizacji, edukacji, pracy zawodowej. Potrzebują wyboru. Nie powinny być przymusowo ograniczane tylko do roli pani domu. Ostatecznie pod koniec życia przyznała, że aktywizacja zawodowa kobiet nie spełniła pokładanych nadziei, lecz nałożyła podwójne obciążenia – praca zawodowa i praca w domu. Faktycznie kobiety ruszyły na uniwersytety, realizowały się zawodowo, prawnie zabroniono zróżnicowanego traktowania ze względu na płeć. Nie wszystkie postulaty zostały zrealizowane. Kolejne fale podejmują kwestie równouprawnienia, molestowania, seksualności i aborcji. W latach 70. wiele państw zachodnich zalegalizowało aborcję, jednak dyskusja, czy i jak powinna być dokonywana, jest jedną z najbardziej emocjonujących społeczeństwa. Jednocześnie postrzeganie małżeństwa jako trwałej instytucji zostało osłabione. Prawnie ułatwiono rozwody, znacząco wzrosła ich liczba, społeczeństwo łatwiej akceptowało związki nieformalne. Feminizm nie ma i nie miał jednej twarzy. Kiedy w 68 białe feministki rzekomo paliły staniki w proteście przeciwko konkursom piękności jak Miss Ameryki, Afroamerykanie zorganizowali Miss Black America w akcie sprzeciwu wobec pomijania czarnych kobiet w konkursie. Czarne jest piękne. Radykalne ugrupowania nie tylko nie dostrzegały problemów kolorowych kobiet, ale atakowały samą instytucję rodziny, porównując ją do niewolnictwa, ciążę do pańszczyzny, a macierzyństwo do obozów koncentracyjnych. Świat się gwałtownie zmieniał. Papież Jan XXIII rozpoczął w 62 Sobór Watykański II, kontynuowany przez Pawła VI do 1965 roku. Zwołano go celem dostosowania Kościoła do aktualnych czasów. Najbardziej widoczne zmiany dla wiernych przeprowadzono w liturgii. Wcześniej duchowny celebrował mszę zwrócony tyłem do wiernych, po soborze odwracał się tyłem do Boga, a przodem do wiernych. Z ambony możemy usłyszeć język narodowy, a nie dominującą przez wieki łacinę. Na soborze zdecydowano o poparciu ruchu ekumenicznego, mającego na celu szukanie porozumienia pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi. Doprowadzenie do pojednania, czego symbolem było odwołanie ekskomuniki, którą w 1054 roku rzucili wzajemnie na siebie papież i patriarcha Konstantynopola. Wcześniej heretycy, teraz niedoskonali bracia w wierze. Porzuconą potocznie mszę trydencką, poprawnie forma nadzwyczajna rytu rzymskiego, zatwierdzoną przez Sobór Trydencki w XVI wieku, a celebrowaną jeszcze dłużej, możemy dziś zobaczyć, możemy w niej uczestniczyć, w niektórych kościołach, także w Polsce. Lata 60. i 70. przyniosły przełomowe zmiany w prawie Stanów Zjednoczonych. Stopniową desegregację i uznanie prawa do prywatności. Czarnoskórzy stali się pełnoprawnymi obywatelami, m.in. dzięki sukcesowi Marszu na Waszyngton z 63. Martin Luther King różnił się w metodach od Malcolma X, ale był skuteczniejszy. Obaj zostali zamordowani. Faktyczne nierówności były podsycane przez rozwijający się ruch marksistowski. Wykształciła się nowa lewica, a państwo musiało sprawniej reagować na sytuację, zwłaszcza najbiedniejszych. Stąd wojna z biedą Lyndona Johnsona, czyli większa pomoc publiczna. Żądania zmian najpełniej wyraziły protesty z 68 roku. Rewolucja obyczajowa i seksualna była sukcesem progresywistów. Wykształciła się nowa obyczajowość, nowa kultura, dynamicznie przesuniętą granicę, która dalej jest przesuwana. W ciągu kolejnych dekad postępowała laicyzacja, aktywizacja zawodowa kobiet, depenalizowano kryminalizowane dotychczas zachowania seksualne, upowszechniono środki antykoncepcyjne, wprowadzono prawo proaborcyjne. Prądy kontrkulturowe zmieniły oblicze nauki, nawet Kościół katolicki po kilku wiekach wprowadził pakiet zmian na II Soborze Watykańskim. Mimo realizacji wielu postulatów, konflikty nie ustały. Współcześnie możemy obserwować kolejną odsłonę feminizmu, jak i sporów o prawa ludności czarnoskórej w Stanach Zjednoczonych. Rozważ proszę wsparcie finansowe kanału, zostaw reakcję, dzięki czemu będę mógł dalej się rozwijać.